Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Edward Markiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dodajmy, były radny i kandydat w najbliższych, zbliżających się wyborach. Niektórzy mówią o pańskim okręgu, że to taki okręg śmierci. Chociaż chyba wszyscy, bez względu na okręg, ci, którzy startują w danym okręgu, tak właśnie mówią, ale pański okręg tak jest nazywany przez niektórych.
No tak nazywany, trochę brr, jak sobie pomyśli, ale to skutkuje tym, że w tym okręgu startuje dwóch ubiegających się o prezydenturę. Aktualny prezydent Janusz Kubicki, przedstawiciel i Platformy Obywatelskiej, i były kandydat na prezydenta Jacek Budziński z PiS-u, więc mam konkurencję.
Ja rozmawiałem ostatnio po rozmowie, tak już poza antenowo, z Jackiem Budzińskim, między innymi o tym okręgu. No i pan Jacek jak zwykle robi różnego rodzaju analizy, jak każdy. Zresztą tak. Przelicza kto, jak, ile i mówi: Edward Markiewicz na 100%. Ileś tam tych set głosów weźmie. No to chyba miło usłyszeć, jak mówi to konkurencja polityczna, tak?
Tak, no po prostu, wie pan, jest taka grupa ludzi, grupa polityków tych naszych miejskich, zielonogórskich, którzy no, funkcjonują na tym rynku już około 20 lat. No, zaliczam się do tej grupy. W sumie to nie jest taka szeroka grupa, bo każde ugrupowanie ma swoich ludzi. Myślę, że w PiS-ie to jest Budziński, pani Renowicz, jest Urbaniak w Platformie Obywatelskiej. No i ja dołączę teraz Tomek Nesterowicz, bo też już kupę lat w tym siedzi, więc to wbrew pozorom niezbyt duża grupa, ale z potężnym doświadczeniem i ja sobie zdaję sprawę z tego, że ileś tam głosów człowiek weźmie. Natomiast to o niczym nie świadczy i nie przesądza.
Ja w ubiegłej, jeżeli ktoś śpi spokojnie i mówi, ja to tam wezmę,
dokładnie,
nie wiadomo.
Ja w ubiegłej kadencji wziąłem no blisko 600 głosów, co z tego, kiedy chyba 8 radnych w Radzie Miasta miało o połowę tego, co ja. Zostali radnymi. A tutaj nie.
No pamiętam, no, tak takie sytuacje, że komuś brakowało dwóch, trzech, tak. Tak, zresztą tak, kolega też z tego tak okręgu, Jerzy Teichert, który już był pewien w którymś momencie, dwie kadencje temu, że zostaje radnym, potem okazało się, że po przeliczeniu wszystkiego zabrakło mu tam dwóch czy trzech tak głosów. No tak, takie rzeczy się zdarzają.
Ale w gruncie rzeczy wszystko zależy od tego, jakim poparciem będzie się cieszył dany komitet wyborczy. No i ile procent po prostu poparcia wśród tych, którzy pójdą do wyborów, uzyska, bo w ten sposób są zielone mandaty. No jeżeli trafi się tak jak w ubiegłej kadencji odpukać, myślę, że będzie inaczej, trafi się znowuż jeden mandat, no to tylko pójdzie ta osoba z ugrupowania, która miała najwięcej głosów. To jest zrozumiałe.
Trudno jest startować w wyborach no, po nieobecności jednokadencyjnej w Radzie? Bo rzeczywistość się trochę zmieniła, tak? I okręg się trochę zmienił. No, nie można powiedzieć, że się nie zmienił.
Okręg,
tak?
No niewiele, bo nam w moim okręgu zabrakło osiedla Mazurskiego. Mhm. Natomiast wie pan, no czy trudno? Myślę, że to jeszcze to samo. Jedna kadencja to jeszcze mało. Jeszcze spotykam ludzi.
Zresztą, że ta była krótsza. Jeszcze,
spotykam, tak. Tym bardziej, że ta była w zasadzie trzyletnia, tak, 3,5 roku. Ale ja jeszcze spotykam ludzi na ulicy, którzy mówią: dzień dobry panie radny. Po prostu ludzie się tym szczegółowo nie interesują. Wydawało im się, że tam, skoro był tam wiele lat, to pewnie dalej jest. Tak. A zdarza się, że im mówią: dzień dobry panie pośle, prawda? Ja mówię: nie, no jaki pośle? Ale tak to ludzie odbierają. No tam gdzieś słyszał, że gdzieś dzwoni, w którym kościele, nie bardzo wiadomo, w którym był, interesuje się, jest w polityce i to najważniejsze, że taki wizerunek buduje się nie w czasie kampanii wyborczej. Ten wizerunek musi się zbudować właśnie w ciągu lat.
No najtrudniej mają debiutanci, co do tego nie ma wątpliwości, bo jeśli tak ktoś pojawia się właściwie znikąd i nagle epatuje swoim wizerunkiem wszędzie, a kompletnie nie wiemy nic o takiej osobie, no to trudno jest komuś powiedzieć, że on idzie do Rady, bo czas na, nie wiem, na młodych teraz, tak? Jakby młodzi mieli zawsze handicap, że są lepsi. No w ten sposób wartościować nie można.
Wie pan, po prostu no, ja staram się zawsze i ci znajomi, którym opowiadam o tych wyborach i nie tylko tych, to staram się zawsze tłumaczyć, że trzeba ludzi wybierać takich, którzy już w życiu coś pokazali, że oni potrafią dla ludzi zrobić.
No,
nawet jeśli nie był żadnym radnym, prawda,
ale miejskim, czy
ale on się angażował w ten czy w inny sposób. To jest praca przez ten, powiedzmy, przez minioną kadencję, przez te ostatnie 4 lata. To nie jest tak, że przystępuję do wyboru, bo się zdecydowałem tydzień temu i wpisałem się na listę wyborców. Nie. No i trzeba mieć jakieś zasługi w tym względzie. Ludzie, wśród których się działało, docenią to i oni po prostu powiedzą: to jest nasz człowiek, on nam tyle pomógł, że że zasługuje na to, żeby go gdzieś tam wprowadzić do gremium, gdzie będzie mógł
co
więcej.
Co jest priorytetem, jeśli chodzi o ten okręg wyborczy? Ja powiem szczerze, że znam go szczątkowo, bo mieszkam z drugiej strony miasta. Bywam po prostu tym okręgu. Tak, mam znajomych, którzy mieszkają. Ale to no jak każdy okręg w mieście, tak? On się zmienia. Jeden mocniej, drugi mniej. Natomiast ten jest specyficzny, bo z jednej strony mamy wielkie osiedla, Widę Pomorskie, tak? Blokowiska. Z drugiej strony mamy Chynów. Bardzo specyficzną dzielnicę, taką mocno trzymającą się razem. No, z drugiej strony jeszcze Strumykowa, tak? Też kolejne osiedle i tak dalej. No tu można by wymieniać.
Pyta pan o to, co trzeba by zrobić. Oczywiście te priorytety to każdy będzie miał troszkę inne. Jeden postawi co innego na pierwszym miejscu, drugi co innego. Ale generalnie rzecz biorąc powiem panu tak. Mieszkańcy na to często zwracają uwagę. Właśnie ten Chynów, on dojazd do miasta to ma właściwie tylko tą ulicą Poznańską.
No to fakt. No
i tak. Wjeżdża na to rondo.
Można tam bokiem przez strefę przejechać.
No przez strefę, ale i tak trzeba wrócić na rondo, no, prawda? Tak. No, dlatego tam jest miejsce wrażliwe i dlatego jedynym rozwiązaniem, jakie może być, to trzeba połączyć po prostu Chynów z ulicą Batorego, gdzieś tam na wysokości powiedzmy Leroy Merlin. I to przyniesie podwójną korzyść. Raz, że rozładuje tą trasę, pozwoli, udrożni transport, ale też spowoduje to, że można byłoby zacząć inwestować na Srebrnej Polanie, o którą ludzie, ci szczególnie właściciele tamtych działek, którzy tam są, zapominają się i wcale się nie dziwię. I dokąd tej drogi nie zbudujemy, no to tam oczywiście nie będzie doprowadzonej całej infrastruktury i z tego
będzie. Chociaż nie da się mówić, że tam się też pozmieniały trochę, właściciele się pozmieniali w międzyczasie, tak? Ci, którzy mieli to od początku, potem część wyprzedawała, no tam też jest specyficzna sytuacja.
To tak jakby w tym miejscu. Druga sprawa to, że ulica Źródlana do dzisiaj nie jest właściwie zrobiona. To ma być ulica taka, jakie ulice funkcjonują w mieście, z chodnikami, z oświetleniem. Porządnie zrobiona, aż się prosi, żeby to skończyć.
Wąska jest niestety.
Ale... Jest wąska, ale to wszystko można zrobić.
Moim zdaniem największym nieszczęściem na Źródlanej są te garby. Teraz już będzie lepiej, ale powiem panu, że wielokrotnie jadąc w pełnym słońcu, w ciemnych okularach, zdarzyło mi się wyskoczyć na tym garbie.
Poza tym ten zjazd z Sulechowskiej na tą Źródlaną, wie pan,
jest,
ale ja widziałem już plany, gdzie można byłoby zrobić z Sulechowskiej prawoskręt w Źródlaną. Taką jest taka na filarach, łagodną, ładnie schodzącą w dół, bo tam jest miejsce na to. Są takie miejsca, moim zdaniem, dwa newralgiczne, które, a nawet trzy, które trzeba udrożnić. Jedna to jest wyjazd z Urszuli na Sulechowską. Tam się ktoś kiedyś zabije. Ja wczoraj też widziałem, jak ktoś, bo tam jest zakaz wyjazdu w tym miejscu, ale wie pan, jak się jedzie z Urszuli w stronę Sulechowskiej, to ludzie, szczególnie z zewnątrz, nie mają pojęcia, że jak skręci sobie pod ten sklep Dino, który obok jest, i przejedzie tam przez parking, to będzie można wyjechać na Sulechowską. No nie wiedzą
o
tym.
No muszą
i nie zauważają tego zakazu wjazdu i wyjeżdżają pod prąd na ulicę Sulechowską. No straszne. To jest
jakby tam że się ludzie kiedyś, nie zauważają znaków, to jest
tam się kiedyś
historia.
Coś zdarzy. Potrzebny jest prawoskręt, obowiązkowo, taki z rozbiegówką. Jest na to miejsce, bo tam kiedyś był komis samochodowy, jest miejsce, można to zrobić.
Powiem panu, że ja znalazłem sposób i wielu mieszkańców miasta, którzy wiedzą, że da się wyjechać inaczej, potrafią inaczej wyjechać, niekoniecznie tym wyjazdem
dokładnie,
w stronę ronda.
No można,
tylko
można.
Tylko przejeżdżamy tam, tą taką szutrówką i wyjeżdżamy za Wagmostawem na Skłodowskiej.
Ale tak, na Skłodowską i tam już przez światła można się przedostać, ale to trzeba znać.
Oczywiście.
Drugie takie miejsce newralgiczne, to nie ja pierwszy mówię o tym, to jest połączenie Rzeźniczaka z Batorego, no niebezpieczne miejsce. Trzeba byłoby też naprawić wyjazd z tej Batorego, wjazd na trasę północną w prawo, bo tam zrobiono prawoskręt, ale no proszę się przejechać i zobaczyć. On w ogóle nie ma rozbiegówki, więc on jest strasznie niebezpieczny. Ja często skręcając w prawo nie jadę tym prawoskrętem, tylko wjeżdżam na rondo.
Powiem panu, że wielokrotnie jeżdżąc tamtędy zawsze mówiłem, co oni się czepiają, jaki on jest niebezpieczny, przejeżdżam normalnie, nie widzę problemu. Tak. Ale raz mi się zdarzyło, że wyjechał tir i oboje byśmy się mocno...
Prawie go nie widać. Także
właśnie o to chodzi.
Bo jest człowiek ustawiony pod
kątem. Mieć pecha, tak?
Jest tak. To są takie miejsca bardzo wrażliwe. I powiem panu tak, do dzisiaj dziwię się na przykład, dlaczego nie powstało rondo do tej pory u zbiegu ulic Podgórna, Lubuska, Waryńskiego, Lwowska. Tam to byłoby rondo dla pięciu ulic. nie cztery rozgałęzienia, a pięć, bo teraz, żeby pan chciał wjechać z tego skrzyżowania w Lubuską, to trzeba jechać i wąskimi uliczkami, bokiem tam się przedostawać, nie ma możliwości. Poza tym tam się stoi w tej chwili na światłach, jest czasomierz zamieszczony 1,5 minuty. I wielokrotnie przejeżdżam dopiero za drugim czy trzecim razem. Marnuje się tam z 5-6 minut.
Powiem szczerze, że uważam, że w którymś momencie miasto będzie musiało podjąć takie decyzje, zwłaszcza, że nawet jak rozmawiałem z policjantami, to mówili, że to jest bardzo kolizyjne skrzyżowanie mimo wszystko, mimo że teoretycznie powinno być bezkolizyjne ze względu na te światła, to jednak no dużo jest tam przykrychnicy.
No i to pan, skoro mówię o tych takich celach, to powiem o jednym, tym ogólnomiejskim, że tak powiem, przecież ten radny to nie idzie tylko z okręgu, ale walczy o interesy mieszkańców całego miasta. I powiem panu, u nas w Zielonej Górze, i to odpowiedzialnie mówię, leży budownictwo komunalne i socjalne. No leży. Właściwie to jeden porządny blok zaczął to, zbudował Listowski gdzieś tam w latach 98-2002.
Potem zrobiła, jeszcze pani Ronowicz
jeden wybudowała tam za ogrodnictwem na Batorego. No i praktycznie się to skończyło.
Słyszałem, że są plany na kolejne tego typu inwestycje.
I taki budynek komunalny, jak powstał na ulicy Ruczajowej, Ruczajowa 1, miał być wzorcowym i on poniekąd jest, bo to jest, wie pan, trzypiętrowe, ale dwie klatki zrobione dla niepełnosprawnych z windami. Tam też było w założeniu, że i sklepik będzie na dole dla tych ludzi i będzie jak przychodnia lekarska dla nich. Z tą przychodnią, szczerze mówiąc, po latach widzimy, że nie bardzo to wypaliło, ale tak to powinno wyglądać. I takich...
Powiem panu, że trochę szkoda,
więcej.
Że nie wyszło wstrzelenie się w program Prawa i Sprawiedliwości Mieszkanie Plus. Ja pamiętam konferencję prasową sprzed 1,5 roku. Był stosowny minister, był prezydent miasta, był poseł Jerzy Materna, wtedy minister, tak? Wszyscy chwalili się tym, że jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które wchodzi w program, daje ziemię, mamy budować. Kilka miesięcy temu słyszałem, jak kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mówią, program leży i tak dalej, i tak dalej. Nikt nic nie zrobił w mieście. Potem wychodzi poseł Materna i mówi, no nie, ja przez cały czas pukam do odpowiednich drzwi w ministerstwie i to nie jest wina miasta, że coś nie ruszyło, tylko po prostu jakaś papierologia, jakieś problemy w ministerstwie. Mówią, że jest bliżej finalizacji tego. Tam miało powstać pierwsze wzorcowe osiedle Mieszkanie Plus i to byłaby forma tanich mieszkań komunalnych, tak? To
nie, pan, nie wyszło. No nie chcę krytykować się Janusza Kubickiego, bo to nie w tym rzecz, ale proszę zwrócić uwagę, poprzedni i jego dwaj poprzednicy prezydenci, chociaż po tym jednym bloku wybudowali, a on przez 12 lat boryka się z tym i no po prostu uznał, inne priorytety przyjął i uznał, że budownictwo KTBS-owskie skierowane
jest
do średnio uposażonych ludzi jest ważniejsze i ono się w tym czasie rozwinęło.
Mocno,
i tego tak. Mocno tak. I to w tym kierunku poszło. Natomiast nasz kandydat na prezydenta Tomasz Nesterowicz no, zdecydowanie stawia na budownictwo komunalne. No wie pan, tam ludzie czekają po 6 lat,
no
na to, żeby spełnić te warunki, tak, warunki i dostać takie mieszkanie. Jest to niezmiernie ważne dla ludzi, bo wie pan, zawsze uważałem, że człowiek musi mieć gdzie mieszkać i musi mieć na tyle pieniędzy, żeby spełnić te podstawowe swoje potrzeby. I jak tego, oczywiście to można osiągnąć tylko poprzez mieszkalnictwo, właściwe płace, nie wiem, emerytury, renty, a w ogóle miejsce pracy. I wtedy człowiek może się czuć szczęśliwy. W przeciwnym wypadku jest trudno.
Co do tego absolutnie nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że kiedy tylko pojawia się, czy pojawiał temat budowania mieszkania komunalne, może trochę mniej, ale jeśli mówimy jeszcze o tych jeszcze biedniejszych, o mieszkaniach socjalnych, to zaraz robi się problem. Bo za każdym razem podnoszony jest argument przez jakichś tam sąsiadów, nawet oddalonych odrobinę, że nie po to my tu płaciliśmy grube pieniądze za to, żeby sobie kupić mieszkanie, że teraz będziemy mieli nie wiadomo kogo w tym bloku. Co oczywiście nie jest prawdą, pokazuje to chociażby przykład osiedla Pomorskiego, Mazurskiego, tam stoi taki blok KTBS-owski, który jest w połowie blokiem socjalnym, w połowie normalnym KTBS-em. No i okazuje się, że nawet jeśli ktoś miał obawy wprowadzenia się tam, to one były bezpodstawne, więc nie można tak szufladkować ludzi, ale tak się dzieje.
Oczywiście dzieje się tak, zresztą niedaleka Nowa Sól to przeżyła.
Oczywiście,
prawda?
No, tam akurat był dramat.
Tak, ale oczywiście takie przypadki bywają, ale no wie pan, pan, no nie można wylewać dziecka z kopielą. Nie można tylko wskutek tego, że są takie przypadki, w ogóle zarzucić budowę socjalną.
No pewnie znajdziemy takich, którzy powiedzą, zbudujmy to gdzieś w Jarogniewicach.
Tak? Wie pan, ja nie jestem takim gorącym zwolennikiem budownictwa socjalnego. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby budować domy komunalne. I tych ludzi, którzy mieszkają w trudnych warunkach, choćby nawet w naszym Śródmieściu, jeszcze wielu takich znajdziemy,
w
starych kamienicach, ich dać do tych mieszkań komunalnych, a te ich mieszkania przekształcić właśnie w socjalne i tam sprowadzić ludzi.
No to jest skomplikowane.
Jest to skomplikowane. Trzeba tę politykę po prostu zacząć prowadzić. Ona na dłuższą metę przyniesie na pewno doskonałe efekty i to będzie skutkowało tym, że ludzie nie będą stąd uciekali, będą mieszkali, będą szczęśliwi. Co tu dużo mówić.
A jak mówimy o dużych rozwiązaniach ogólnomiejskich, bo ja przyznam szczerze, że nie pamiętam specjalnie głosu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie, a to za moment po prostu, za mocno powiedziane, ale będzie realizowane. Mówię o obwodnicy południowej miasta. Jak państwo się zapatrujecie jako sojusz? Na to głosy są różne, podzielone, każdy ma swoje zdanie, co oczywiście można szanować, tak? Bo jedni mówią absolutnie niezbędna, potrzebna, pokazują dane, jak zmienia się ruch na trasie północnej i tak dalej, jak się zmieni, ile samochodów jeździ w ogóle już w tej chwili po Zielonej Górze, jak przybywa ich w tempie wręcz niesamowitym i pokazują, że można wyprowadzić ruch ciężarowy z miasta i tak dalej. No ale są tacy, którzy mówią trochę niesprawiedliwie, że to przejdzie przez Wzgórze Piastowskie, już tam widzą na Tatrzańskiej i tiry i na Źródełku. Tak?
Wie pan, pewnie jak w każdym ugrupowaniu w SLD również głosy będą w pewnym sensie podzielone.
Różne,
ale powiem panu tak, to ten cały podział wynika z tego, że ludzie raczej nie dyskutują nad tym, czy ta obwodnica zda egzamin, czy nie, bo każda obwodnica w jakimś sensie spełni jakieś tam, prawda, pożyteczne rzeczy przyniesie, choćby związane z tym, że część samochodów nie będzie jechała przez Zieloną Górę.
I można wymienić dziesiątki miast, gdzie były protesty, że robi się obwodnica, a potem się
ale widzi pan, u nas wynikł problem tego rodzaju, że prezydent Kubicki, pamięta pan ten pierwszy wniosek, który poszedł, przedstawił 5 projektów, w zasadzie mnie ani jeden z tych 5 nie pasował. I nie było możliwości dyskutowania nad jakimś jeszcze innym 6 projektem, tylko wybierzcie jeden z tych 5.
To chyba jednak było, bo pamiętam,
Potem zaczęły się dopiero dywagacje, potem zaczęły się protesty,
między
potem zaczęło się szukanie innych rozwiązań.
Radni Platformy Obywatelskiej, pan Rosik, pan Pabierowski, nie pamiętam, który jeszcze radny, wybrali się wzdłuż tej trasy lasem i tak. Na przykład gdzieś, gdzie trasa miała przebiegać, okazało się, że tuż tam gdzieś za wysypiskiem są bardzo cenne okazy drzewostanu i tak dalej. Tak. I okazało się, że można to przesunąć. Tak?
No wie pan, w każdym bądź razie rzecz nie w tym, czy ta obwodnica jest niezbędna, czy nie. Natomiast rzecz w tym, którym ona będzie przebiegała i ten ostatni wariant, który widziałem, to praktycznie idzie przez lasy tylko i wyłącznie. Nawet nie wnikałem w to, czy to idzie po duktach leśnych, czy też to trzeba będzie wycinać cały szmat, tysiące
drzew
i hektary. No jest to bolesne. Nie dziwię się tym wszystkim, którzy walczą o zieleń, walczą o to, żebyśmy żyli nie tylko na polanie, ale żeby wkoło były lasy. No i myślę, że
to
rozwiązanie zostanie przyjęte.
Pan, tylko ktoś musi wziąć na siebie.
Ale nie mogę się, wie pan, oprzeć wrażeniu, że teraz sobie pogadajcie, a tu prace w tym kierunku od początku szły. Teraz już jest ogłoszony przetarg na wykonawstwo, więc my sobie możemy teraz dyskutować, a tam się już sprawy toczą i bez względu na to, co byśmy sobie tutaj nie powiedzieli w trakcie kampanii wyborczej, to wygląda na to, że po prostu ta
obwodnica powstanie.
Ale warto
zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo oczywiście był robiony operat szacunkowy, ile to ma kosztować i tak dalej, jak przy każdej inwestycji to jest standard jest. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co dzieje się na rynku inwestycyjnym generalnie w całym naszym kraju, no mamy boom, tak? Są jeszcze środki unijne, które są do wydania, no i nie ma się co dziwić. To operat szacunkowy operatem, ale kwoty, kiedy przychodzi do składania ofert, są czasami nawet dwukrotnie wyższe. Tutaj też wszyscy się tego obawiali, że może się właśnie tak zdarzyć, że te 150 milionów, które było na to przeznaczone, no nikt się nie zdecyduje za taką cenę budować, a tu się okazuje, że większość i to duże, naprawdę wielkie firmy ogólnopolskie, czy nawet zachodnie, powiedziały, że zbudują za takie pieniądze. Niektórzy twierdzą, że to mówi o tym, że zbliża się jakiś kryzys. Chcą teraz mieć kontrakty długoterminowe.
Nie mam się co z tego za bardzo cieszyć, bo ja też miałem dziesiątki przykładów, kiedy godzili się na jakieś określone kwoty, potem się okazało, że coś tam wykopali, że coś tam przeszkodziło. I te kwoty potem w dziwny sposób wzrastały i to wielokrotnie.
No, dzieją się dziwne różne rzeczy. No, także powiem panu wczoraj,
także zobaczymy.
Ciekawostkę, byłem, firma Perceptus Zielonogórska będzie budowała swoje laboratorium rozwojowo-badawcze w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie. I oni już od jakiegoś czasu kupili działkę, tak, prowadzili tam wszystkie jakieś historie planistyczne, wybierali pracownie architektoniczne, bo ten budynek będzie jakiś taki ultra nowoczesny, nie każdy potrafi taki wybudować. Ale co się okazuje, że część zostało im rozciągnięte w czasie z tego względu, że tam jest tak zwane stanowisko archeologiczne. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Nie oznacza to, że tam być może coś jest w tej ziemi, ale archeolog musi przyjść. Archeolog tak. musi podłubać. Tak. Archeologowi tak. trzeba za to zapłacić, co do tak. tego nie ma wątpliwości. I on jakiś czas tak. też wstrzymuje inwestycje. No tak to się odbywa.
Jeszcze może coś znajdzie.
A jak coś znajdzie, to jest problem największy.
No wiecie pan, cały problem w tym, że to wszystko, co robimy w mieście, to powinno służyć ludziom. Nam, tutaj mieszkającym. To nie może być tak, że ktoś siedzi coś za biurkiem, coś tam sobie wymyśli. Jego zdaniem mądrego, sensownego, zawsze znajdzie jakąś grupkę ludzi, którzy go poprą. Zawsze tak jest, oczywiście. Prawda? Natomiast... obiektywnie patrząc, po prostu musi to spełniać pozytywne skutki dla naszych mieszkańców naszego miasta. Jeżeli ta obwodnica rzeczywiście by odciążyła miasto, jeżeli rzeczywiście przysłużyłaby się choćby, nie wiem, czystością powietrza, bo mniej
to taki jest, taki jest plan, tak?
To dobrze, tylko musi być tak zbudowana, żeby z kolei, jak to na początku mówiłem, nie wylewać dziecka z kąpielą i zrobimy coś, a zniszczymy co innego.
Tak, czasami ludzie myśląc o tej obwodnicy mówią w ten sposób, no dobrze, mamy północną trasę, mamy południową, a gdzie wschodnia i zachodnia? No nie ma wschodniej i zachodniej i nigdy nie będzie wschodniej i zachodniej, bo one w zasadzie się łączą.
To tak, mało tego, ta północna już przestaje być obwodnicą.
A, no tak.
Bo już nie jest. No
ale planowano ją, wie pan, nie wiem,
tak, 70-tych latach. Ona przez wiele lat spełniała taką rolę, natomiast teraz staje się jedną z głównych ulic miasta i kto wie, tam nasi następcy najprawdopodobniej będą myśleli już o jakiejś innej
obwodnicy. Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Załóżmy, powstaje ta druga obwodnica i żeby odciążyć trasę północną, bo takie rozwiązania funkcjonują w innych miastach, stawia się na przykład specjalne znaki drogowe, sygnalizatory, które czasowo na przykład nie dają możliwości poruszania się po tej trasie samochodom ciężarowym. Albo etapami w jedno miejsce może wjechać, nie może skręcić na przykład do miasta i kierowany jest automatycznie gdzieś dalej. No dokładnie. To są takie rozwiązania drogowe, które się stosuje.
Mało tego, są miasta, w których jest zbudowana baza logistyczna i tiry tylko dojeżdżają do niej, a rozładunek następuje transportem wewnątrzmiejskim. Nie mają wjazdu na tereny miast. Ale to wszystko przed nami. Mam nadzieję, następni kolejni prezydenci będą te problemy rozgryzać. No cóż, ja bym chciał jeszcze wrócić do dzisiejszego dnia. Dzisiaj się odbędzie konferencja prasowa pana Bocheńskiego i Brachmańskiego, którzy, bo to czytaliśmy już w prasie, zadeklarowali przyjście na konferencję prasową. My jak zostaniemy radnymi, to damy na in vitro 100 tysięcy. No i wie pan, jak to usłyszałem? Ja lubię obu
to znaczy
Andrzeji.
Się doskonale.
Tak? Tak, zresztą nawet kolegujemy się ze sobą. No ale wie pan, jak ja to usłyszałem, to aż podskoczyłem na krześle, no bo mówię, no jak można, wykorzystując kampanię wyborczą, robić takie rzeczy. No siedzieli panowie w tych ławach rajcowskich w ratuszu przez ostatnią całą kadencję. Był złożony projekt. Już nie indywidualny Tomasza Nesterowicza, bo potem stał się projektem obywatelskim. 1200 osób podpisało się pod tym.
To potem jeszcze drugi Platforum Miany wpłynął, tak?
Tak, jeszcze potem drugi, którzy wykorzystano w nim ten pierwszy. I nie znalazł uznania w oczach radnych, w tym również obu tych panów. Nie znalazł uznania, nie podnieśli ręki, nie zagłosowali za tym, a teraz mówią, że co, że potrzebne
być i damy, może za godzinę wytłumaczą, dlaczego zagłosowali tak, a nie inaczej, bo ja nie wiem, nie mam pojęcia.
Ja myślę, że tutaj nie ma usprawiedliwienia, po prostu nie wiem, nie dopuścili go w ogóle do obrad tego projektu, a więc w ogóle nie było szans nawet, żeby o tym podyskutować, a co dopiero głosować nad tym, czy dać pieniądze,
znaczy,
czy nie.
Też bądźmy obiektywni, to nie tylko Bocheński i Brachmański decydują o tym, co wchodzi pod obrady, a co nie wchodzi.
Oczywiście,
no mamy tam jeszcze parę osób.
Oczywiście, ja sobie z tego zdaję sprawę, tylko że inne osoby nie robią takiego takiej zagrywki, takiego numeru wyborczego, żeby teraz wykorzystywać to do tego, żeby, nie wiem, zyskać popularność, bo damy pieniądze, bo nie dawajcie.
Na razie gdy tak,
ja mogę tylko zaapelować, nie dawajcie panowie swoich pieniędzy. Wybiorą was radnymi, to uchwalcie, żeby takie pieniądze z budżetu miasta zostały przeznaczone.
Te pieniądze
ludzie na to zasługują.
Miasta, z tego się trzymają.
I tak, ludzie na to zasługują i powinno to być zrobione. Aż się dziwię, że do tej pory w ogóle znalazły się osoby, że tak głosowały. Ja myślę, wie pan, że tego nie dopuszczono do obrad tylko dlatego, że trzeba byłoby potem podnieść rękę i pokazać, czy jestem za tym, czy nie.
Bardzo możliwe.
Nie dopuszczono.
To pan był radnym.
Nie dopuszczono, tak. Nie dopuszczono
lata,
do tego.
Ja, więc pan wie dokładnie, jak wyglądają kulisy, gdzie oni pracę.
Szkoda. Wielką pracę w tym wykonał.
Ja powiem szczerze tak, że jedna rzecz i to powiem jako obserwator tego, co się dzieje w mieście. Mi się nie podoba to trochę, że wszyscy grają tym in vitro, tak? Bo jakby wszyscy są za, wszyscy chcieli pomóc ludziom, którzy mają tego rodzaju problem. Każdy ma nieco inny pomysł i potem, no przecież mamy in vitro show, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o tą kampanię, bo to jeden kandydat, jedno ugrupowanie, drugi kandydat, drugie ugrupowanie, trzeci kandydat, trzecie ugrupowanie. Każdy ma swój pomysł i wszyscy mówią, jakoś to będzie, jakoś to zrobimy. To znaczy myślę, że jest tylko jeden plus w tym wszystkim, że jeśli ci wszyscy, którzy o tym mówią, usiądą w ratuszu w kolejnej kadencji, to w końcu usiądą i zrobią coś wspólnie.
No, mam nadzieję, ale wie pan, to wygląda w tej chwili, to wygląda w ten sposób, że zgłosił to Tomasz Nesterowicz, potem walczył jeszcze z Wysockim Brudzikiem o to, żeby myśmy oczywiście wszyscy ich wspierali gorąco do tego, żeby zebrać te podpisy, rozpropagować to wśród ludzi. I kiedy to zostało zrobione, to teraz się okazuje, że tak, no jak to poprzeć odrębne opozycyjne ugrupowanie, to lepiej weźmy to i sami sobie przyjmijmy
tak było,
dla
tak?
siebie. No wie pan, właśnie...
Ja nie chcę być pamiętliwy i mówić to, co powtarza Bożena Aronowicz, że jak była prezydentem, to pan i pańscy koledzy jako z Lewicy Demokratycznej zawsze odrzucaliście wszystkie
ale
jej projekty.
Ale słuszne projekty przechodziły, bo w przeciwnym wypadku nic by się w Zielonej Górze wtedy nie działo. A przecież się działo. No, niestety niektóre nie pasowały do naszego programu i w ogóle nijak się miały. A wie pan doskonale,
i to jest właśnie
że
polityka, której podobno nie ma tak, w samorządzie.
No ale tutaj są rzeczy, które są jakby poza polityką. To są rzeczy ważkie dla wszystkich, bez względu na to, na wiarę, na przekonania polityczne. Tego typu temat. Jeżeli wyskakuje jakiś temat, który poruszyło inne ugrupowanie, to SLD, jeśli uzna to za słuszne, zawsze popiera. No nie wiem, choćby, no nie wiem, lotnisko,
Babimo się. Wolałbym, żeby temat tego rodzaju wrócił po wyborach i żebyście wtedy usiedli i zrobili
dokładnie,
coś w tym temacie.
Tak,
a realnie, jeśli
to,
będziecie
dzisiaj,
reprezentować
to, dzisiaj
mieszkańców ratusza.
Nasza ABBA wyprawia to
na razie poczekajmy, aż coś wyprawią i powiedzą, co się dzieje. Edward Markiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Musimy kończyć niestety. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.